Jeśli poszukasz w internecie wskazówek, jak zrobić wielkie wejście, znajdziesz mnóstwo różnych pomysłów. Zalecają wybrać odpowiedni strój, który przyciągnie uwagę wszystkich. Mówią, żeby przyjść później, ale nie za późno. I mówią, że jeśli naprawdę chcesz zrobić wielkie wejście, powinieneś pojawić się w wielkim stylu. Zalecali przyjechać efektownym samochodem, takim jak Lamborghini, limuzyną lub, jeśli cię na to stać, nawet przylecieć helikopterem. Proszę, podnieście rękę, jeśli kiedykolwiek zrobiliście wielkie wejście, przylatując helikopterem. Ale na liście sposobów na zrobienie niesamowitego wejścia jest jeden środek transportu, którego nie mogłem znaleźć. Był jeden sposób przybycia, którego nigdy nie polecali. Nigdy nie mówili, jeśli chcesz zrobić niezapomniane wejście, przyjedź na ośle. Nigdy nie wspominali o wejściu na ośle. A jednak każdego roku w tym dniu wspominamy kogoś, kto przybył i wjechał do miasta na ośle. 2000 lat później wciąż rozmawiamy o tym wejściu. Jeśli macie Biblię, proszę, otwórzcie ją razem ze mną na Księdze Zachariasza, rozdział 9. Ci z was, którzy mają fizyczną Biblię, czy możecie podnieść rękę, gdy już znajdziecie ten fragment? Zobaczmy, kto znajdzie go pierwszy. Niewiele kazań jest głoszonych na podstawie Księgi Zachariasza. Robimy teraz przerwę w naszym studium listu do Efezjan, aby świętować Wielkanoc, ale wkrótce do niego wrócimy. Przejdźmy więc do 9 rozdziału Zachariasza. Najpierw pozwólcie, że podam wam trochę kontekstu. Prorok Zachariasz działał po czasie niewoli Izraela w Babilonie. Po wygnaniu lud powrócił, aby odbudować to, co zostało zniszczone, a w szczególności świątynię. Początkowo ludzie byli pełni entuzjazmu, ale po 20 latach dosięgło ich zniechęcenie. Położyli fundamenty świątyni, ale potem pojawiła się opozycja i prace zostały wstrzymane. Pierwsze 8 rozdziałów Zachariasza zawiera wizje, które Bóg dał prorokowi, by zachęcić lud, że Pan jest z nimi i że Bóg dokończy dzieło, które zostało rozpoczęte. W rozdziale 3 Anioł Pański wspomina o gałęzi, która nadejdzie z rodu króla Dawida. Widzicie, jednym z powodów, dla których Izrael znalazł się na wygnaniu, było złe przywództwo. Przez długi czas panowali głównie źli królowie. Bóg obiecał Dawidowi, że przez niego ustanowi wieczne królestwo. Ale kiedy czyta się pierwszą i drugą księgę Kronik lub pierwszą i drugą księgę królewską, czyta się głównie o złych królach. I tak po omówieniu wizji i odbudowy świątyni w 9 rozdziale Zachariasza temat się zmienia. Na początku tego rozdziału czytamy o nadchodzącym sądzie Bożym nad okolicznymi narodami, które były przeciwko Izraelowi, a następnie od wersetu 9 czytamy o nowym królu, który ma przyjść do narodu. 9:9 Raduj się wielce, Curo Syjońska, wykrzykuj, Curo Jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i zbawienie niosący, pokorny i jadący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy. Jak już powiedziałem, w tamtym czasie lud Boży był rozczarowany i zniechęcony. Byli na wygnaniu, a odbudowa trwała dłużej, niż się spodziewali. Mieli dosyć złych królów, przywódców, którzy ciągle ich zawodzili i odciągali od Boga. Ale pojawia się Zachariasz i mówi, że ich żałoba zamieni się w taniec. Nastanie czas, gdy ich rozczarowanie przemieni się w radość. Czas, gdy ich narzekanie zamieni się w okrzyki pochwały. Dlaczego? Ponieważ nadchodzi inny rodzaj króla. Ten król nie jest skorumpowany, ten król nie jest zły, ten król nie jest grzeszny. Nie, ten król jest sprawiedliwy, ten król jest dobry, ten król przynosi zbawienie. On przychodzi, aby zbawić ludzi, a nie wprowadzać ich w błąd. Nie jest pyszny, jak czytamy. Przeciwnie, on jest pokorny. Skąd wiemy, że jest pokorny? Po środku transportu, którym się posługuje. Nie przybywa Lamborghini, limuzyną, ani nawet helikopterem. Wjeżdża na ośle. Dlaczego na ośle? 10 werset mówi, wytracę rydwan z Efraima i konia wojennego z Jerozolimy. Łuk bojowy zostanie złamany, a on będzie ogłaszał pokój narodom. Jego panowanie sięgać będzie od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi. Osioł jest wyborem celowym. Werset 10 mówi, że zamiast konia wojennego, ten król przybędzie na ośle. W tamtych czasach, gdy król wjeżdżał na koniu wojennym, oznaczało to, że będzie bitwa, że będzie wojna. Ale 10 werset mówi, nie będzie już rydwanów, nie będzie już koni wojennych, łuk bojowy zostanie złamany. Ten król nie przychodzi, by przynieść wojnę, wjeżdżając na koniu wojennym. Nie. Ten król wjeżdża na ośle, który był symbolem pokoju. I ten król, jak mówi 10 werset, będzie ogłaszał pokój narodom. A jego panowanie sięgnie aż po krańce ziemi. Co za słowo nadziei dla zniechęconych i rozczarowanych ludzi tamtych czasów. Jestem pewien, że dla niektórych z nich było to trudne do uwierzenia. Znali swoje dzieje. Przeważnie panował zły król za złym królem, potem kolejny zły król. Przeważnie były wojny i rozlew krwi. Przeważnie był płacz, a nie radość. A teraz Zachariasz mówi o sprawiedliwym i pokornym królu, który przychodzi w pokoju, by zbawić ludzi. Zachariasz mówi o królu, który nie zawiedzie, który ich nie rozczaruje. Może wiesz, jak czuli się wtedy Izraelici. Kiedy patrzysz wstecz na swoje życie, widzisz wiele zamieszania i wiele rozczarowań. Ludzie cię zawiedli, przywódcy cię zawiedli. Rzeczy, których się spodziewałeś, że się wydarzą, nie dzieją się. Tak jak wtedy powoli postępowała odbudowa świątyni. Patrząc wstecz, nie było zbyt wiele radości. Było znacznie więcej płaczu. Było dużo niepewności. Pokładałeś wiarę w innych rzeczach, które, jak myślałeś, mogą cię uratować. Myślałeś, że jakaś relacja może cię uratować, ale ona tylko cię zawiodła. Myślałeś, że pieniądze lub sukces mogą cię uratować, ale to nigdy nie wystarcza. Myślałeś, że próba ucieczki ci pomoże, ale to tylko pogorszyło sprawę. Znasz to zniechęcające miejsce, w którym znajdował się Izrael, aż za dobrze, i wołałeś, kto przyjdzie i mnie uratuje, kto przyjdzie i mi pomoże. Mam dość rydwanów i koni wojennych, chcę po prostu pokoju. Przenieśmy się teraz do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 21. Wyobrażam sobie, że większości z was łatwiej będzie znaleźć tę księgę w Biblii. Między 9 rozdziałem Zachariasza a 21 rozdziałem Mateusza minęło około 500 lat. To bardzo długi czas. Było dużo oczekiwania, ale prawdziwy król zaraz ma wejść na scenę. A gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, do Góry Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im, idźcie do wioski naprzeciwko was, a zaraz znajdziecie uwiązane oślice i żrebie z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A jeśli ktoś wam coś powie, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a On zaraz je pośle. Jezus wielokrotnie powtarzał swoim uczniom, że muszą iść do Jerozolimy. Wyjaśniał im raz po raz, co musi się tam z Nim wydarzyć. Ale oni nie rozumieli w pełni znaczenia wszystkiego, aż do czasu, kiedy to się już stało. Werset 1 mówi, że nie są jeszcze w Jerozolimie. Są w Betfage, na Górze Oliwnej, która znajduje się 1 lub 2 kilometry od Jerozolimy. Ta góra miała około 800 metrów wysokości, więc Jezus i Jego uczniowie mogą patrzeć w dół i widzieć świątynię z miejsca, w którym się znajdują. W zeszłą niedzielę wieczorem odbył się koncert Zimbabwe. To był niesamowity czas. Pierwsza piosenka, którą zaśpiewali, miała w tekście na miejsca gotowi, czy jesteś gotów na Jerozolimę? Patrząc tego dnia z Góry Oliwnej na miasto, Jezus był gotowy. Wiedział, co go tam czeka. Ale jak widzimy w Ewangeliach, uczniowie nie byli gotowi na to, co miało się wydarzyć w Jerozolimie. Nie mieli pojęcia, co przyniesie ten tydzień. Jednak Jezus wysyła dwóch z nich do pobliskiej wioski, by przyprowadzili oślice i żrebie. Jeśli ktoś zapyta, mają powiedzieć, Pan ich potrzebuje, a wtedy pozwolą zabrać zwierzęta. Wszystko to się stało, aby wypełniło się słowo wypowiedziane przez proroka. Powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, na źrebięciu, potomku jucznych zwierząt. Mateusz zaczyna cytując Izajasza 62:11, kiedy wspomina córkę Syjonu, co jest innym sposobem odnoszenia się do Jerozolimy. A potem cytuje Zachariasza 9:9, którego czytaliśmy wcześniej. Oto twój król przychodzi do ciebie pokorny i sprawiedliwy, jadąc na ośle. Jezus nie poprosił o oślice i żrebie dlatego, że był zmęczony i nie mógł już iść pieszo. Nie, poprosił o nie, ponieważ miał otwarcie ogłosić, że jest rzeczywiście królem Żydów. Mój pierwszy punkt tego poranka to, po pierwsze, Jezus wypełnił proroctwo. Kiedy Jezus mówi uczniom, idźcie po oślice, ogłasza wypełnienie proroctwa z księgi Zachariasza i Izajasza. Studiowaliśmy to na spotkaniach biblijnych w środowe wieczory. Kiedy wraca się do Starego Testamentu, widać, jak pisma wskazywały na przyjście Mesjasza. Pamiętajcie, że po zmartwychwstaniu, w drodze do Emaus, Jezus przeprowadził studium biblijne z dwoma uczniami i zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśniał im to, co odnosiło się do Niego we wszystkich pismach. Prawo wskazywało na Jezusa. Prorocy wskazywali na Jezusa, a Jezus wchodzi do Jerozolimy, mówiąc, oto jestem. Dla ludzi, którzy wtedy znali Pisma, dla tych, którzy znali Zachariasza, przyjście Jezusa na ośle było potężniejsze, bardziej zdumiewające, bardziej przyciągające uwagę, niż gdyby wjechał Lamborghini, limuzyną czy helikopterem. Ponieważ to jest zapowiedź, to mówi ten sprawiedliwy król, o którym Zachariasz wspomniał 500 lat temu, to ja nim jestem i oto jestem. Lubię oglądać zawodową koszykówkę i ostatnio, kiedy zawodnik zrobi niesamowitą akcję, zazwyczaj wsad lub rzut z daleka, świętuje, wskazując na swoją klatkę piersiową i mówiąc, to właśnie ja. To sposób powiedzenia, to ja jestem tym jednym, to ja jestem wybranym, nie ma nikogo innego, to ja. Jezus nie musiał krzyczeć, Jezus nie musiał wskazywać na swoją klatkę piersiową. Jedyne, co musiał zrobić, to poprosić uczniów, żeby przyprowadzili mu oślicę. To była zapowiedź, że Jezus wypełnił wszystkie proroctwa, które go poprzedzały. Jezus mówił, ten sprawiedliwy król, który przyszedł, by zbawić ludzi i przynieść pokój, to ja nim jestem. 6 werset. Uczniowie poszli i zrobili tak, jak im Jezus polecił. 7. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nich swoje płaszcze, a On usiadł na nich. Uczniowie wykonują polecenia Jezusa. Sprowadzają zwierzęta, a Jezus siada na nich. Czasami królowie rzeczywiście wjeżdżali do swoich miast na ośle, ale działo się to tylko w czasach pokoju. Osioł był symbolem pokoju. Całkiem możliwe, że wielu ludzi w tłumie widziało cuda Jezusa i oczekiwało, że przywróci On Izraelowi dawną chwałę. Pamiętajmy, że to czasy Imperium Rzymskiego i choć Izrael mógł funkcjonować jako własny kraj w ramach Imperium, byli w tłumie tacy, którzy być może sądzili, że Jezus będzie ich politycznym Mesjaszem, królem, który obali Imperium Rzymskie, królem, który mógłby podbijać wrogów i wygrywać wojny, królem, który mógłby dać im wolność polityczną. Zamiast tego Jezus przybywa do miasta na ośle, symbolu pokoju, jakby chciał powiedzieć, nie jestem waszym politycznym Mesjaszem, jestem księciem pokoju. Jezus nie przyszedł po wolność polityczną, lecz po wolność duchową, aby wyzwolić ludzi z grzechu, w którym byli zniewoleni, i dać im możliwość doświadczania życia wiecznego przez Niego. Mój drugi punkt na dziś rano to 2. Jezus zaspokaja najgłębsze tęsknoty twojego serca. Jako ludzie pragniemy pokoju. Przede wszystkim czy sobie to uświadamiamy, czy nie, pragniemy pokoju z Bogiem. Grzech nie tylko oddziela nas od Boga, ale w grzechu nie ma pokoju. Grzech może być przyjemny przez chwilę, ale życie w nim jest nędzne. Nie ma w tym pokoju, pełno jest zamieszania, walki, niepokoju i konfliktów. Wyobraź sobie teraz serce pełne tego wszystkiego: grzechu, walki, braku odpoczynku, braku radości, nienawiści, zazdrości, tego całego paskudztwa. I wyobraź sobie Jezusa, siedzącego na ośle, pragnącego wejść do twojego serca, pragnącego wnieść pokój w chaos twojego życia, pragnącego uwolnić cię z niewoli grzechu. Jezus przyszedł na ten świat, aby uwolnić cię od tego wszystkiego. Od wszystkich rzeczy, o których będziemy myśleć w tym tygodniu. Jezus został zdradzony przez jednego ze swoich uczniów, oskarżony fałszywie, skazany na śmierć, wyśmiewany i opluwany, bity, a ostatecznie przybity do krzyża. Przez to wszystko Jezus przeszedł właśnie po to, aby cię uwolnić, aby mógł zaprowadzić pokój między tobą a Bogiem. A to właśnie pokoju najbardziej pragnie nasze serce. Czasami w tym tygodniu chcemy od razu przejść do zmartwychwstania i oczywiście świętujemy fakt, że Jezus zmartwychwstał. Ale uważam, że warto się zatrzymać i przeczytać o drodze Jezusa na krzyż. Bo wierzę, że gdy widzimy głębię bólu i cierpienia Jezusa, głębiej rozumiemy bogatą miłość, jaką Bóg ma do nas. To nie jest tania łaska. To kosztowna łaska. Syn Boży, uniżający samego siebie, przybywający do swojego miasta na ośle i ostatecznie stający się posłuszny aż do śmierci. I to śmierci na krzyżu. Niesamowita miłość, jak to możliwe, że ty, mój królu, umarłbyś za mnie. Niesamowita miłość, wiem, że to prawda. I to jest moją radością, by cię czcić. Większość tłumu rozkładała swe płaszcze na drodze, inni zaś obcinali gałęzie z drzew i kładli je na drodze. A tłumy, które szły przed nim i które za nim podążały, wołały: Hozanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hozanna na wysokościach. Dlaczego nazywamy to niedzielą palmową? Ponieważ tłum ścinał gałązki palmowe z drzew i rozkładał je na drodze. Wiemy, że były to gałązki palmowe z Ewangelii Jana. Gałęzie palmowe zazwyczaj symbolizowały dobro i zwycięstwo. Ponownie tłumy mogły oczekiwać, że Jezus będzie ich politycznym Mesjaszem. W każdym razie scena jest niesamowita. Możesz sobie wyobrazić Jezusa wjeżdżającego na ośle, przez tłum, gdy ludzie śpiewają pieśni pochwalne. Najpierw wołają Hosanna synowi Dawida. Słowo Hosanna pierwotnie było wołaniem o pomoc, oznaczającym zbaw. Jednak w tym czasie oznaczało już chwała lub pochwała. Więc wyrażają chwałę synowi Dawida. To jest istotne, ponieważ Dawid był pierwszym królem Izraela i Bóg obiecał Dawidowi królestwo przez jego potomstwo. Tłum rozpoznaje, że Jezus jest obiecanym królem z rodu Dawida. Tłum woła także: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, co również jest cytatem ze Starego Testamentu. To proroctwo z Psalmu 118, które także mówiło o nadchodzącym Mesjaszu. Ponownie, Jezus wypełnia wszystkie proroctwa ze Starego Testamentu. Jeśli przeczytasz tę historię w Ewangelii Łukasza, zobaczysz, że kiedy tłumy zaczęły to mówić, faryzeusze się rozgniewali. Uważali, że tłum popełnia bluźnierstwo, cytując ten psalm. Myśleli, że tłum mówi za dużo, więc powiedzieli Jezusowi: zgrom swojego uczniów. Ale wtedy Jezus odpowiedział: mówię wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie wołać będą. Innymi słowy, nie było sposobu, aby powstrzymać to, co się działo. Nie było sposobu, by powstrzymać tych ludzi przed oddawaniem chwały Bogu w ciele. To było nie do zatrzymania. Tłum przyjmował swojego króla. Tłum wołał: Hosanna na wysokościach, czyli innymi słowy, chwała Bogu na wysokościach. Oddawali cześć Królowi Jezusowi. W pozostałej części Ewangelii Mateusza widzimy, że niektórzy ludzie przyjęli Jezusa jako swojego Króla, a inni odrzucili Jezusa jako swojego Króla. Niektórzy oddawali Mu cześć, a inni wyśmiewali Go. Pozwól, że zapytam Cię dziś rano. Czy przyjąłeś Jezusa jako Króla? Nie ma wątpliwości, że Jezus jest Królem Królów i Panem Panów. Cała władza na niebie i na ziemi została Mu dana. Ale czy On jest Królem Twojego życia? Czy jest Królem Twojego serca? Kiedy musisz podjąć ważną decyzję w swoim życiu, czy modlisz się i prosisz, by Jego wola się wypełniła? Jeśli chodzi o to, jak żyjesz, czy słuchasz Go i naśladujesz? Czy po prostu robisz to, na co masz ochotę? Łatwo jest przyjąć Jezusa jako nauczyciela. Nie trzeba być chrześcijaninem, aby uważać, że Jezus był wielkim nauczycielem. Inne religie również przyjmują niektóre nauki Jezusa. Łatwo jest przyjąć Jezusa jako nauczyciela. Ale czymś zupełnie innym jest przyjąć Jezusa jako swojego Króla. Prosić Go, by był Panem Twojego życia. Poddać się Jemu i być Mu posłusznym. A to mogłoby być trudne, gdyby On był złym Królem. Ale wiemy, że On wcale nie jest złym Królem. On jest dobrym Królem. On jest dobrym pasterzem. On prowadzi nas do dobrych miejsc. On jest pełen miłości i miłosierdzia. Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Mówi, trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. On jest dobrym pasterzem. On jest światłością świata. On jest chlebem życia. On jest dobrym królem. Ale czy przyjąłeś go jako króla swojego życia? Czy w twoim sercu rozbrzmiewa pieśń Hosanna na wysokościach? A jeśli przyjąłeś go jako króla, jeśli on jest panem twojego życia, czy są jakieś obszary twojego życia, w których próbujesz być królem? Czy jest jakaś sytuacja lub problem w twoim życiu, który próbujesz kontrolować, zamiast oddać to Bogu? Kto tu rządzi? Kto sprawuje kontrolę? Tłumy w Ewangelii Mateusza, rozdział 21, dają nam wspaniały obraz kładzenia gałązek na drodze, gdy Jezus wjeżdża. Czy jest w twoim życiu coś, co dziś powinieneś złożyć przed swoim królem? Czy są części twojego serca, do których Jezus powinien wejść i je uleczyć, które Jezus chce oczyścić? W dalszej części rozdziału 21 Jezus wchodzi do świątyni i oczyszcza ją. Świątynia stała się targowiskiem zamiast domem modlitwy i uwielbienia. Dlatego Jezus przewraca stoły i wypędza ludzi, którzy tam kupowali i sprzedawali. Świątynia stała się czymś, czym nigdy nie miała być, więc Jezus ją oczyścił. Usunął to, co złe, aby przywrócić ją do takiego stanu, w jakim powinna być. I On chce zrobić to samo w naszych sercach, abyśmy mogli stać się bardziej podobni do Niego i chodzić Jego drogami. Oto wasz Król. Uwielbiajcie swojego Króla. Służcie swojemu Królowi. A gdy wszedł do Jerozolimy, całe miasto poruszyło się, mówiąc, kto to jest? A tłumy odpowiadały, to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Jezus w końcu wchodzi do Jerozolimy i powstało takie zamieszanie, taki hałas poza miastem, że cała Jerozolima się poruszyła. I pytają, kto to jest? To nie był pierwszy raz Jezusa w Jerozolimie. Był tam wiele razy. Może niektórzy ludzie go nie znali, ale myślę, że pytają, kto to jest, jakby chcieli powiedzieć, co jest takiego niezwykłego w tym człowieku. Dlaczego wszyscy są tak podekscytowani? A tłumy odpowiadają, to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Król przybył i poza murami Jerozolimy jest przyjęty jak król. Nie król przemocy czy wojny, ale król pokoju, który przyszedł, aby pojednać Boga i człowieka. Lecz kiedy wchodzi do Jerozolimy, wiemy, że ostatecznie nie zostanie przywitany pokojem. Przywódcy religijni zaczęli szukać sposobu, aby powstrzymać Jezusa i go zabić. Jeden z jego własnych uczniów, Judasz, zdradził go za trochę pieniędzy. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do jego ukrzyżowania na krzyżu. Ale nie było to zaskoczeniem dla Jezusa. Powiedział uczniom, że to się stanie. Powiedział im, że musi iść do Jerozolimy. Mimo to tłumy i uczniowie byli zaskoczeni. Co się stało z wielkim Mesjaszem, ich politycznym królem? Teraz był martwy. Nie rozumieli, że Mesjasz, wybraniec, będzie także cierpiącym sługą. Jednak jako wierzący wiemy, że to nie jest koniec tej historii. Ostatnia myśl na dziś. Po trzecie, Jezus wciąż wypełnia proroctwa. Mój pierwszy punkt był taki, że Jezus wypełnił proroctwo ze Starego Testamentu, a konkretnie z 9 rozdziału Zachariasza, który dziś przeczytaliśmy. Ale Jezus również wypełni to, co zapowiadają proroctwa Nowego Testamentu. Spójrzcie ze mną na wizję Jana w objawieniu, rozdział 19, wersety 11-16. 11. I ujrzałem niebo otwarte, oto biały koń, a ten, który na nim siedzi, nazywa się wierny i prawdziwy, który w sprawiedliwości sądzi i walczy. 12. Jego oczy jak płomień ognia, a na jego głowie wiele diademów, ma imię wypisane, którego nikt nie zna, tylko on sam. 13. Ubrany jest w szatę przesiąkniętą krwią, a jego imię brzmi Słowo Boże. 14. A wojska niebieskie, ubrane w biały, czysty bisior, podążały za nim na białych koniach. 15. Z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim porazić narody. On będzie je pasł laską żelazną. On też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. 16. A na szacie i na swoim biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Tym razem Jezus nie jedzie na ośle. Jedzie na białym koniu, symbolizującym zwycięstwo. Kiedy Chrystus powraca, przychodzi z mocą w sądzie. A na jego szacie i na udzie wypisane jest Król Królów i Pan Panów. Jezus jest pokornym królem, ale nie mylcie się. On jest także wszechmogącym królem. On jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Bóg bardzo go wywyższył i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. On jest głową ciała, czyli Kościoła. On jest odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty oraz podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. On jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. On jest kamieniem węgielnym. Nie ma zbawienia w żadnym innym imieniu. On jest zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy w Niego, choćby i umarł, żyć będzie. Kim jest Król Chwały? Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oto Król Królów i Pan Panów. Hozanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hozanna na wysokościach. On przyszedł i przyjdzie znowu, w mocy, w chwale. Będziemy z Nim w niebie. Nie będzie już śmierci, nie będzie chorób, nie będzie rozczarowań. On nas od tego wszystkiego wybawił. On uczynił pokój między nami a Bogiem. Osioł spełnił swoją rolę tamtego dnia. Osioł wykonał swoją pracę. Ale następnym razem to będzie biały koń zwycięstwa. Zaproszenie. Poproszę teraz zespół uwielbienia, aby przyszedł do przodu i poprowadził nas w pieśni odpowiedzi na Boże Słowo. Za chwilę będziemy mieć czas zaproszenia. To moment, w którym jesteś zaproszony, aby podejść do przodu i głośno powiedzieć komuś, co Bóg czyni w twoim sercu. Jeśli więc Bóg pracuje w twoim życiu dziś rano, chcemy ci pomóc. Ten czas to okazja, aby odpowiedzieć na to, do czego prowadzi Cię Duch Święty. Może dziś rano uświadomiłeś sobie, że jeszcze nie przyjąłeś Jezusa jako Króla swojego życia. Jeśli dziś rano Bóg porusza Cię, by odwrócić się od grzechów i zaufać Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, zapraszam Cię do podejścia do przodu. Może dziś rano zdałeś sobie sprawę, że są obszary Twojego życia, w których Jezus nie jest Królem. Części Twojego życia, które Jezus chce oczyścić, tak jak oczyścił świątynię tamtego dnia. Jeśli Bóg prowadzi Cię do pokuty, z radością pomodlę się z Tobą. Jakkolwiek Bóg Cię prowadzi, będę tutaj z przodu, aby Cię przywitać, gdy podejdziesz. Pomódlmy się. Koniec kazania.